Bardzo ładna twoja twarz na tej okładce. Z jednej strony wyrazista, z drugiej nieprzerysowana. Rysujesz trochę, oprócz tego, że komponujesz i śpiewasz?
Rysowałem, jak byłem mały. Chodziłem nawet na akt, ale to nie jest mój autoportret. Proszę nie myśleć, że ja sam siebie tak widzę. To jest rysunek autorstwa mojej córki. Zresztą ona jest autorką projektu całego, projektu graficznego całego albumu. Maciej Grochot to opracował już później jako całość, natomiast pomysłodawczynią takiego kontrefektu jest moja córka.
Wiesz, widzenie siebie to widzenie siebie, ale ktoś inny postrzega nas zupełnie inaczej, a osoba bliska w ogóle inny stosunek emocjonalny potrafi oddać do nas.
Jak już mamy za sobą ten dzień, w którym nam się pierwsza cyferka zmienia, to od następnego dnia zaczynamy udowadniać wszystkim, że nic się nie zmieniło właśnie. Czyli mobilizujemy siebie samych do większej aktywności, do nieco bardziej zdrowego trybu życia, do różnych przyjemnych i pożytecznych zachowań. I sam u siebie to obserwuję, to znaczy nie żeby udowadniać za wszelką cenę, że jestem coraz młodszy, ale też żeby, jak to ta płyta się nazywa L, żeby jak mój teść, który ma w tym roku 93 lata kończy, zawsze jak go pytam, jak się czuje, od zawsze odpowiada coraz lepiej. Coraz lepiej. No więc L, niech to będzie to L, czyli 50, jako lepiej.
Ale czujesz się coraz lepiej ze sobą, czy czujesz się coraz lepiej z rzeczywistością?
No cóż, czasy są zawsze dzisiejsze, nie ma innych, więc wydaje mi się, że najważniejsze jest to, żeby nie przywiązywać się do przeszłości zanadto. Znaczy znać ją, mieć świadomość i tak dalej, ale na przeszłość wpływu nie mamy, a na przyszłość możemy, przynajmniej tak się wydaje, mieć. Dlatego ja staram się mieć wpływ na przyszłość, a nie starać się tonąć w przeszłości i w jakichś niepotrzebnych żałobach po tym, czego się nie zrobiło, albo co zrobiło się gorzej, niż by się chciało.
No wiesz, ale L to też mogę zabawić się, to też jest learn na przykład, prawda? I przy 50 można sobie postawić się takie pytanie, to czego mnie to życie przez 50 lat nauczyło, albo jakie trzy wartości bym wymienił, którymi już teraz, czy nawet zasady, żeby było trochę niżej, którymi należałoby się kierować dalej w moim życiu?
No, to bardzo ciekawa się zaczyna rozmowa, bo ja nie sądzę, żebym przeskoczył różne poważne księgi i filozofów tutaj w tej konkurencji. Nie mam pojęcia. No, prawdopodobnie najważniejszą rzeczą, którą możemy powiedzieć, możemy określić jako osiągnięcie w tym wieku, to jest to, że się nic nie wie. To znaczy, im dłużej, tym ciemniej. To jest jeszcze przecież u Dantego. No, w życia wędrówce na połowie czasu, zgubiwszy z oczu szlak niemylnej drogi, w głębi ciemnego znalazłem się lasu. Na połowie czasu u Dantego to było około 30, no bo oni tak mniej więcej wtedy tak żyli, ale o ile nie wcześniej. Myśmy się troszkę postarali jako organizacja ludzka i mamy więcej lekarstw i różne triki medyczne, więc żyjemy dłużej. Ale umówmy się, z grubsza 50 to naprawdę już jest na połowie czasu. I ten gęsty las jest, no co tu dużo gadać. Ale to jest też przyjemne, dlatego że przestaje się mieć ochotę, przynajmniej ja tak mam, pouczać, twierdzić, stanowczo określać. Przychodzi moment, kiedy się zaczynam baczniej przyglądać innym, mieć więcej wyrozumiałości dla słabości, dla jakichś, nawet czasem dla głupot. Czasem wcześniej głupoty mnie irytowały, a w tej chwili głupoty oglądam jako pewnego rodzaju przypadłość, która też i mnie dotyczy. Więc myślę, że to jest chyba wniosek. A najważniejsze, no nie wiem, no najważniejsze są jest to, żeby nie być całkiem sam. No każdy człowiek właściwie jest sam, ale tę samotność można jakoś okiełznać, przynajmniej tonować. Trochę łagodzić poprzez dobre relacje z bliskimi, no tak mi się wydaje, to jest chyba podstawa.
A jak się czujesz ze swoją piosenką, mając 50 lat? Ile lat śpiewasz już te piosenki?
To jest ciekawe pytanie, bo ja właściwie nie śpiewałem długo, Jako dziecko coś tam oczywiście, ale potem w szkole muzycznej w ogóle nie śpiewałem, bo nie lubiłem. Z chóru byłem zwolniony, bo piszczałem. I zacząłem śpiewać tak naprawdę dla jakiegoś takiego zatuszowania poczucia, nie wiem, wyobcowania, jakiejś takiej trochę samotności. Jak wyjechałem w 8 klasie podstawówki z tatą na rok do Anglii i tam tato wykładał, a ja chodziłem do szkoły, byłem dość samotny, byłem dość taki wyobcowany. I zacząłem sobie przy pianinie, na którym już się nauczyłem wcześniej w szkole muzycznej grać, odtwarzać piosenki, które lubiłem, Beatlesów, Lennona, McCartneya, Queenu, Steely Danu, Billy Joela. I wtedy zacząłem śpiewać, ale to było po angielsku, bo to były piosenki pisane w języku angielskim. I dopiero jak wróciłem do Polski i zacząłem przygodę w szkolnym teatrze, zaczynałem się uczyć śpiewać po polsku, więc moja pierwsza umiejętność śpiewu to jest po angielsku. Dlatego też nagrałem w maju taki materiał, który ukaże się z wiosną. Nie chcę teraz tego mieszać z tą płytą L, ale już jest to prawie gotowe, gdzie śpiewam wyłącznie po angielsku i takie piosenki z tamtych czasów właśnie, które mi się podobały, jak byłem licealistą.
Wracam do pytania. To jak się czujesz ze swoją piosenką po tych już wszystkich latach, kiedy zacząłeś naprawdę śpiewać swoje piosenki?
Niektóre z tych piosenek wydają mi się obce, ale nie w złym sensie. Po prostu mam wrażenie, że napisał je ktoś inny. Miałem przy okazji realizacji tego całego materiału, przy kompilacji tych archiwów, które są na płycie L, takie dwa przypadki, że musiałem na nowo nagrać piosenki, które wydawały się być wartościowe według redaktora wydawnictwa, pana Czajkowskiego, a które nie były dostatecznie dobrze nagrane technicznie. I nagrywałem je na nowo. I miałem takie wrażenie, że nagrywam utwory, które napisał jakiś obcy facet. 20 czy 30 nawet lat temu, bo utwór Jesienią do słów Czechowicza jest sprzed 30 lat dokładnie. I to było bardzo przyjemne uczucie. Nie miałem wrażenia, że to jest jakieś nieprzyjemne zadanie, a jednocześnie nie miałem poczucia, że to ja pisałem, że jakby był jakiś inny facet, który kiedyś we mnie mieszkał, czy też był mną. Tego nie jesteśmy w stanie uniknąć, tak samo jak patrzenia na swoje jakieś tam rzeczy, dokonania, nie wiem jak to nazwiemy, uczynki rozmaite, z pewnego rodzaju jednak już oddalenia, no nie da się być cały czas w intymnym kontakcie z samym sobą. Cały czas jednak zrzucamy skórę, zmieniamy te swoje komórki. Podobno co 7 lat się cały organizm nasz wymienia. Więc przy 50 to już jest jakaś siódma wymiana.
No wiesz, ale możemy powrócić do którejś fazy, którą już mieliśmy, prawda? I nagle odkryć, o rany, jestem jak wtedy właściwie, albo coś podobnego czuję chociażby. Tak?
Ja nie mam w ogóle poczucia takiego, że coś się ze mną stało i jakby przeszedłem jakiś etap i nowy rozdział się wydarzył. Natomiast lata robią swoje i jak patrzę tam, zerkałem na to DVD, które jest w płycie L, no to jednak jakiś to jest inny chłopiec. Co tu dużo gadać, no ale to już, no to jest banalne, no wszyscy to mamy i tylko nie wszyscy się nagrywają i nie wszyscy się potem oglądają, tak jak ja, próżnie i z przesadną uwagą.
A może tak miało być, że tu miał się objawić Grzegorz Turnau jakby w dopowiedzeniu do tego wszystkiego, co już znamy, co już wcześniej usłyszeliśmy, do tych wszystkich piosenek, które wielokrotnie zaśpiewałeś.
Czy ja miałem do wyboru albo przemilczeć to L, czyli tę 50-kę, albo nagrać jakąś płytę, nie wiem, na której prężyłbym muskuły i pokazywał, jaki to jestem cały czas w ogóle fit i wspaniale wszystko mi wychodzi. Albo jeszcze coś tam innego przygotować, jakąś formę takiej artystycznej, nazwijmy to celebry. Albo zrobić remanent. No i zrobiłem remanent przy pomocy pana Czajkowskiego, który się wybrał do różnych innych jeszcze poza moją piwnic i na różne strychy powchodził i do różnych pawlaczy zaglądnął. I okazało się, że jest bardzo dużo materiałów, których po prostu nigdy nie wydałem, albo o których istnieniu nie wiedziałem, czyli nagrań na przykład z klubów studenckich, które grywałem w latach 80., czy z piwnicy, czy z jakichś archiwów prywatnych. Krótko mówiąc, bardzo dużo rzeczy, o których istnieniu po prostu nie wiedziałem. No i pomyślałem, dobrze, no skoro już się żyje parę lat, A być może jeszcze są ludzie, którzy pamiętają tamte kluby, tamte miejsca, te moje jakieś recitale z lat 80. Może sprawia im przyjemność. Może gdzieś tam w tle usłyszą, że tam właśnie byli wtedy w tym klubie Karlik, czy innym klubie Gwarek, czy klubie Zaścianek, czy klubie Rotunda, gdzie występowałem w latach 80., czy w piwnicy pod Baranami. Może gdzieś na tej płycie też tli się jakaś ich prywatna sprawa, która im wśród nie najlepszej jakości taśmy, takiej syczącej, trochę trzeszczącej, ale odczyszczonej na ile się dało, gdzieś tam ta ich prywatność też i kawałek ich życia istnieje. To są po prostu piosenki, nie przywiązujmy do tego zbyt wielkiej wagi. Raz lepsze, raz gorsze, raz śpiewane głosem świeżo po mutacji przez chłopca z 17-letniego, innym razem już przez 50-latka. I to też jest dobre. No. Każdy z nas ma jakiś dystans, który ma i za sobą, i przed sobą. Mnie bardziej interesuje ten przed sobą. A to są ślady tego, co było. Nie mam wątpliwości, że nie jest to płyta złożona z samych przebojów, bo też i taka nie miała być, ale mam nadzieję, że ci, którzy lubią posłuchać tego, co już kiedyś słyszeli, również na tej płycie coś znajdą, bo są dwa duże koncerty i z Café Sultan z Warszawy i z Teatru Słowackiego Promocja Tutaj Jestem sprzed 20 lat, gdzie pojawia się wiele piosenek, ale w wersjach nigdy nie publikowanych właśnie koncertowych. Więc cóż, no, trzy płyty, trzy zestawy różnych wspomnień, także duetów. I tak postanowiłem, że będę obchodził swoją 50.
No, z jednej strony opowiadasz o tym, że to może przynieść taką radość tym, którzy pamiętają, którzy byli, ale uśmiechasz się przy tym, jak mówisz. Myślę, że tobie też sprawiła ta płyta radość, czy ten zestaw tych utworów, przypomnienie tych utworów i że cieszysz się, że one zostały zarejestrowane, przetrwały, że są, prawda? Że nie musisz tylko szukać w pamięci, teraz możesz sięgnąć po płytę i też wiedzieć. Więc myślę, że jakiś nie tylko my, słuchacze, mamy stosunek emocjonalny i sobie przypominamy dane chwile, że to jest taka chwila spędzona z Turnałem, przy okazji piosenki Turnała na przykład, ale ty też, że tak osobiście do tych wszystkich swoich piosenek podchodzisz, tak? Jakbym miał pytać, co się wtedy wydarzyło, albo jaka rozmowa tyczyła tej piosenki, albo coś tam, to byś sobie przypomniał teraz, tak?
Na początku byłem przerażony i byłem miałem pogardliwy stosunek do tych odkryć. I dopiero Wiktor mnie tak pomału, mówię o redaktorze tego wydawnictwa, pomału mnie przekonywał, że to jednak nie do końca jest takie pozbawione sensu. I jak już otrzymałem tę płytę, myśmy się nad tym trochę, znaczy Wiktor przede wszystkim, ale się napracowali nad tym, jak to ma być, nad oprawą graficzną, którą pieczę sprawowała moja córka Antosia, nad szczegółami, nad wieloma rzeczami. Trochę było pracy w to włożonej i przede wszystkim sam wybór jakby i układ tego albumu. Ale jak już otrzymałem tę płytę i wreszcie włączyłem, żeby popatrzeć w całości na materiał DVD, to zdałem sobie sprawę z jednej zabawnej rzeczy, że moja córka, która projektowała ten album od strony graficznej wraz z panem Maciejem Grochotem, jest na tym DVD jeszcze in spe, ale już jest. Bo jej matka, moja żona Maryna, jest tam sfilmowana właśnie w czasie, kiedy Antosie jest in spe. A realizator teledysku do koszuli, do tej piosenki, która promuje nasz album, Grzegorz Skurczewski, śpiewa na jubileuszu Stanisława Lema, który tu jest umieszczony, jako mały chłopiec w chórze. Czyli osoby, które jak gdyby te płytę w dużej mierze współtworzyły, są tam już zarejestrowane. Czyli jest to jakieś takie przyjemne stwierdzenie, że no mamy jakąś ciągłość, czyli coś się wydarzyło takiego, co ma ciąg dalszy. Bardzo banalne stwierdzenie, ale dla mnie miłe. I jak to zorientowałem się, oglądając to wczoraj, to mi się zrobiło po prostu miło. I cieszę się, że i Grzesiek właśnie, i zresztą oni się zawsze przyjaźnili, bo jesteśmy zaprzyjaźnieni z państwem Skurczewskim dość mocno, że tych dwoje przyjaciół jakby istnieje na tej płycie w taki specyficzny sposób.
Nie wiem, na ile to będzie banalne, ale wydaje mi się, że ciągłością w tobie jest również sam temat przemijania.
Pewien znajomy powiedział mi kiedyś, ty się w ogóle nie rozwinąłeś, bo ty już zawsze byłeś rozwinięty. No więc
muszę się z nim zgodzić w pewien sposób.
Biorąc to pod uwagę, no może tak, to jest kwestia natury. Ja pamiętam, Piotr Skrzynecki kiedyś przyszedł do piwnicy, ja stałem oparty o bar, dawne lata, 80. I zaczął się strasznie śmiać. Jak ja mówię, odwróciłem się, mówię, czemu pan się tak śmieje, panie Piotrze? Mówi, bo właśnie zobaczyłem cię jako starca. Więc musiałem mieć już w wieku 20, powiedzmy, czy tam nastu lat jakieś cechy starca.
Wiesz, to co się zmienia, tak mi się przynajmniej zdaje, to świadomość tego, że jestem starcem, prawda? Na początku to po prostu jestem taki, a nie inny, a później inni dają nam tą świadomość, albo sami jakoś to odkrywamy w sobie. I zaczynamy się chyba nad tym jednak zastanawiać. A jak jest z piosenką? Ona też się zmienia? Staje się dojrzalsza u ciebie? Tak na to patrzysz?
No, ja śpiewam dość dużo i regularnie, właściwie przez cały rok z przerwami mam dość dużo występów, więc to moje śpiewanie się musi też zmieniać, nie ma szans. Nie da się śpiewać zawsze tak samo. Śpiewam różne utwory, mam różne konfiguracje, jakby śpiewam w różnych, różny repertuar. To nie jest zawsze tak, że idę i śpiewam to samo. Nie, nie. Mam właśnie tą tak zwaną dywersyfikację i zespołu, i repertuaru. Różne rzeczy się zdarzają. Teraz na przykład wznawiamy Nieszpory Ludźmierskie po długiej przerwie z zastępstwem za zmarłego Zbyszka Wodeckiego. To będzie ciężkie przeżycie. No, ale to jest jedna z takich właśnie z elementów, który powoduje, że trudno zasnąć. Trzeba cały czas albo sobie coś przypominać, odtwarzać, albo realizować nowe zadania. Czy ta płyta angielska, którą nagrałem. Więc ja mam dość częsty kontakt z bardzo różnym repertuarem i w różnych konfiguracjach. Ja nie umiem tego ocenić. Ja nie wiem, czy ja śpiewam piosenki tak, czy siak, czy lepiej, czy gorzej, czy te same utwory sprzed 20 czy 30 lat brzmią ciekawiej, czy wręcz odwrotnie, czy są przeze mnie zażynane w tej chwili, nie wiem. To jest bardzo trudne, nie jestem w stanie się cały czas kontrolować. Aparat krytyczny w pewnym momencie musi być wyłączony, bo by się zwariowało. Trzeba po prostu robić to, w co się wierzy, w co się umie, jak najlepiej, ale sama właśnie ten, jakby, jak powiedziałem, aparat krytyczny czasem trzeba uśmierzyć.
To jeżeli tak sięgamy w przeszłość, a jak podchodzisz do jakichś nowych swoich rzeczy, to wydaje ci się, że już inaczej traktujesz piosenkę, że inaczej ją nawet komponujesz? Zmieniło się coś?
Czy zmieniają się sposoby pracy, bo ja ostatnio, od drugi rok już jestem kierownikiem muzycznym Teatru Lalka, a wcześniej bardzo dużo pisałem do teatru, też do przedstawień muzycznych. Napisałem mnóstwo piosenek, które nie były jakby pomyślane jako przedsięwzięcia płytowe, estradowe, tylko jako elementy spektaklu, więc musiałem pisać też muzykę w taki sposób, żeby ona spełniała swoją funkcję w szerszym kontekście. I na przykład teraz piszę znowu muzykę do teatru i zaczyna mi się to coraz bardziej podobać, znacznie bardziej niż pisanie tak zwanych piosenek do repertuaru koncertowego. Wyobrażam sobie scenę, wyobrażam sobie aktorów, lalki, bo to już jest w tej fazie, że już mamy konkretny pomysł inscenizacyjny, więc ja wiem, jak to będzie wyglądało i zaczynam pisać pod tę scenę, a nie pod siebie, czyli nie mam w głowie projektu, w cudzysłowie, Grzegorz Turnau, tylko mam w głowie projekt Krzesiwo Andersena, czy projekt Krawiec Niteczka Makuszyńskiego. Więc jestem bardziej nastawiony na taką pracę właśnie w kontekście. I to mi się podoba i to mnie dużo bardziej w tej chwili fascynuje, a jednocześnie przygotowujemy duży koncert. Zresztą zapraszamy też w Łodzi 19 listopada do Teatru Wielkiego w Łodzi. Jesteśmy właśnie w ostatniej fazie przygotowań do trasy promującej L. I na tej trasie też będą grane utwory zupełnie nieoczywiste i nie takie, które już były wcześniej. Choć też będą oczywiście piosenki znane, ale każde przedsięwzięcie wymaga trochę innego podejścia. I nie da się powiedzieć tak, robię to tak, albo robię to inaczej. Robiłem to wtedy, wcześniej tak, a teraz robię to siak. No tak się nie da. To są bardzo różne zadania i bardzo wiele rzeczy się na to składa. No, wydaje mi się wszystkim, że też i jakaś taka... przyzwoitość zawodowa, no już mogę to nazwać zawodem, no bo cóż, żyję z muzyki od 30 paru lat, nakazuje jednak taki stały niepokój. No, to jest przyzwoitość. Nie można być zadowolonym i uważać, że się już właściwie wszystko wie i rutynowo coś tam wykonywać. Każdy porządny, nie wiem, rzeźbiarz czy nie, nawet jeszcze prosi, rzemieślnik, powinien być zaniepokojony każdym nowym zadaniem. Trzeba odwrócić parkiet na przykład w starym domu. No to moim zdaniem każdy przyzwoity parkieciarz ma tremę. I ta trema dodaje mu skrzydeł.
To prawda, tu się z tobą zgodzę. Jest jeszcze jeden aspekt, o który chciałbym zagadnąć, bo mówimy tutaj, że na tej płycie znajdziemy koncerty, znajdziemy takie, a nie inne utwory, ale też znajdziemy duety, czy też spotkania z różnymi ludźmi. Tutaj Zbyszek Wodecki jest takim już bardzo przykładem, prawda? Ważnej, wydaje mi się, też w twoim życiorysie artystycznym postaci. No i ta piosenka też jest ważna, ale jest też Dorota Miśkiewicz, przypominaj tam jeszcze
Jacek sobie. Wójcicki. Właśnie. Tak, tutaj Andrzej Sikorowski. Tutaj udało się znaleźć takie rzeczy, które nigdy wcześniej nie były publikowane na płytach, a które są śladami mojej współpracy właśnie. O, chociaż tych duetów było znacznie więcej, ale jest i nasze trio ze Staszkiem Sojką, z Anią Jopek. Właśnie. Jest cała duża produkcja na 20-lecie Polskiej Akcji Humanitarnej, gdzie jest mnóstwo gwiazd, nie chcę już teraz próbować wymieniać, z orkiestrą radiową, gdzie jest właśnie Andrzej Sikorowski. Jest no, sporo osób, które podzieliły się trochę swoimi talentami, dzięki którym ja się też czegoś nauczyłem, a wśród nich Zbigniew Wodecki. No cóż mogę powiedzieć, no, nie będę teraz elegijny, bo to nie ma sensu. Zbyszek był po prostu fantastycznym muzykiem. No, żył tyle, ile żył. Nie sądzę, nie przypuszczam, żeby chciał, żeby go opłakiwano, a raczej, żeby po prostu doceniono jego kunszt i żeby słuchano jego nagrań. A to nagranie jest wyjątkowe. Piosenka wykonana tylko raz, jeden jedyny, z trudem nauczona bez jakiejś solidnej próby. No i można tam usłyszeć, jak ja się tam trochę mylę i trzęsę ze strachu, a Wodecki, który również tego nie umiał, brzmi jakby to już śpiewał od dziecka. To się nazywa Chciałem napisać piosenkę. Napisałem tę piosenkę rzeczywiście o tym, że chciałbym mu napisać piosenkę. A resztę to już trzeba posłuchać.
Wrócę do tego L i zabawię się, że to Learn. I spytam, Grzegorz Turnau najbardziej uczy się od kogoś, z czegoś, czytając, pisząc piosenki, słuchając piosenek? Czy te spotkania rzeczywiście z innymi ludźmi to największa wiedza, jaką zdobywa?
Sądzę, że no chyba każdy to przyzna, każdy praktykujący, że tak powiem, żyjący i praktykujący muzyk, że nic tak nie uczy jak gra, jak współpraca, jak akompaniament, jak dopasowywanie się do innych, jak próba zrozumienia języka w danej dziedzinie muzycznej, jak próba umiejętności, a tego się w domu nie da zrobić, tego się nie da zrobić z podręczników, tego się nie da zrobić tylko jakby powtarzając jakieś zadane schematy, to się musi dziać żywiołowo, to musi być interakcja i to jeszcze najlepiej, jeżeli jest konfrontowana z publicznością. Czyli jeżeli miałbym powiedzieć w jakich okolicznościach najlepiej się uczyć, jeżeli się z muzykiem, czy kompozytorem, czy w każdym razie uprawia się ten zawód, to jest estrada. To jest estrada i to są inni muzycy, jak najbardziej. A potem trzeba wyciągać wnioski, no, trzeba sobie uświadomić coś, teorie, jakieś sprawy już naprawdę mało interesujące dla słuchaczy, ale pierwszym, tym najważniejszym elementem jest L, czyli live, czyli bycie na żywo na scenie.
Bawimy się tym L, ale tak naprawdę na zakończenie, w sumie bardzo poważnie, nie chodzi mi o człowieka z imienia i nazwiska, ale kogo chciałbyś spotkać, albo na jakie pytanie miałby odpowiedzieć? Chciałbyś spotkać kogoś, kto miałby ci odpowiedzieć na jakieś pytanie, na które szukasz odpowiedzi?
Otóż nie. Ja bym nie chciał nikogo o nic pytać, ponieważ to jest jedna z najbardziej intymnych relacji. Znaczy, można spytać kogoś o coś, ale to musi być naprawdę bardzo, bardzo przemyślana decyzja. I na pewno nikogo z muzyków, których znam, których podziwiam, nie chciałbym o nic pytać. Raczej wolałbym, żeby To tak jak z dziećmi i z dorosłymi. Wychowuje się poprzez przykład. Ja wolę brać przykład z kogoś, kto mi imponuje, kogo cenię, niż dopytywać go, jak on to zrobił, ponieważ jest bardzo prawdopodobne, że on sam tego nie wie.
To jest możliwe. Czego ci życzyć urodzinowo?
No tak jak już mówiliśmy, żeby było coraz lepiej.
Tak to zostawmy. Dziękuję ci.
Dziękuję bardzo.